Możemy pytać Boga, kim jesteś? Pan Bóg mówi, kim jest, a my tak do końca nie jesteśmy w stanie pojąć tego. Tydzień temu otrzymałem SMS-a. Mam twój numer w komórce, nie wiem, kim jesteś. I odpisałem, twój ksiądz. Przedstawił się ten człowiek, nie będę mówił, jak on się nazywa. Ale po odpowiedzi, jaką otrzymałem, usmysłowiłem, mogłem się zorientować, że zrobiło to na nim pewne wrażenie, aczkolwiek wczoraj, kiedy go spotkałem, zapytał się, czy to poważnie. Ksiądz był i mówi tak. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 13. Będziemy zastanawiać się nad fragmentem, który zapisany jest w wierszach od 22 do 30. 13 rozdział Ewangelisty Łukasza. Czytam od wiersza 22. I obchodził miasta i wioski nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich, starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramy, mówiąc, Panie, otwórz nam, a on odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy, pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Będziemy się modlić. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nie masz przed nami żadnych tajemnic. Dziękujemy Ci za to, że nie chcesz nas niczym zaskoczyć, ale wprost przeciwnie, dajesz nam słowo, dajesz możliwość, dajesz rozum i serce, abyśmy to słowo mogli przyjąć, nad nim się zastanowić i abyśmy to słowo mogli przełożyć na swoje własne życie. Panie, oddajemy się teraz w Twoje ręce. Jeżeli do czegoś nie jesteśmy przekonani, przekonuj nas. Panie, jeżeli coś wydaje nam się, że jest to niemożliwe albo dalekie od nas, też nas przekonuj. A przede wszystkim spraw, abyśmy mogli odczuć, w jaki sposób to słowo jest skierowane bezpośrednio do każdego z nas. Prosimy Cię o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen. Kochani, w jaki sposób podchodzimy do różnego rodzaju ostrzeżeń czy napomnień? Myślę, że bardzo różnie. Czasami bierzemy je poważnie, przejmujemy się nimi, a czasem po prostu oswajamy się z nimi, co doprowadza w konsekwencji do tego, że zaczynamy je lekceważyć, bo wydaje nam się, że mają one na celu nic innego, jak tylko zastraszenie nas. Wielu z nas jest kierowcami. W Hermanicach na stacji benzynowej stoi taka leciwa syrenka z napisem milicja. Kiedy jechałem pierwszy raz i rozpędzałem się, automatycznie widząc ostrzeżenie, przycisnąłem na hamulec. Ale potem pomyślałem, głupi, przecież to nie jest ani policja, tylko milicja. I to nie stoi żaden Passat, tylko prosta, poczciwa syrenka. I oswoiłem się z tym, że ten samochód tam stoi. Ilekroć jadę w tamtą stronę, widzę, że ktoś, kto jedzie pierwszy raz, automatycznie daje na hamulec. Potem też się oswaja. I traktuje to jako pewnego rodzaju straszek. Kochani, tak jest z różnego rodzaju ostrzeżeniami. Przejmujemy się nimi albo oswajamy się. Kiedy patrzę na ten fragment, nad którym dzisiaj mamy się zastanowić, to odbieram go jako największe ostrzeżenie odnoszące się do zbawienia. Ostrzeżenie, którego nie można lekceważyć, z którym nikt z nas nie ma prawa się oswajać. Znaczy, mamy prawo, ale konsekwencje oswajania się z ostrzeżeniem i nie brania go poważnie, każdy z nas, tak jak w życiu, w funkcjonowaniu tu na ziemi, tak samo w kontekście stania przed Bogiem, każdy z nas poniesie. Już na samym początku tego fragmentu spotykamy się z godnym uwagi pytaniem. Czytamy, że pewien człowiek zwrócił się do Jezusa z konkretnym problemem. Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Nie wiemy, kim był pytający. Możemy jedynie spekulować, że albo być może był sprawiedliwym Żydem, wyznającym pogląd, że tylko dzieci Izraela, a więc Żydzi, będą zbawieni. A może był człowiekiem, który postawił to pytanie, tak jak wielu, i starał się Jezusa złapać na jakimś niestosownym wyrażeniu, żeby na tej podstawie go oskarżyć. Tak prawdę powiedziawszy, nie jest ważne, jakimi ten człowiek kierował się motywami czy pobudkami. Ważne jest samo pytanie, bo ono szczególnie dla nas dzisiaj ma bardzo wielkie znaczenie i jest niesamowitym ostrzeżeniem, potwierdzającym myśl, jak bardzo Panu Jezusowi zależało kiedyś, gdy chodził po ziemi, i jak bardzo zależy mu dzisiaj na tym, żeby ludzie poważnie zastanawiali się nad kwestią swojego zbawienia. Jezusowi bardzo na tym zależało. Jeżeli zwrócilibyśmy uwagę na nauczanie Pana Jezusa, doszlibyśmy do wniosku, jak wiele miejsca poświęcał On nie tylko na przybliżeniu ludziom samego Boga, na odkrywaniu tego, kim On jest, ale jak wielki ciężar Jezus kładł na kwestię zbawienia. I co do tego nic się nie zmieniło, pomimo że upłynęło 2000 lat. W oparciu o ten tekst możemy wyciągnąć dzisiaj dla siebie kilka praktycznych wniosków. I oby były one dla każdego z nas inspirujące i pomogły nam w podjęciu przemyśleń i podjęciu refleksji nad dwoma sprawami, poważnej refleksji, mianowicie sprawą zbawienia w ogólności, w ogóle, co to jest zbawienie, i naszego zbawienia w szczególności. Cztery praktyczne wnioski, które chciałbym wam położyć na serce sobie również, które możemy każdy z nas do siebie wyciągnąć z tego tekstu. Jeżeli jesteście gotowi, to możemy zacząć. Patrząc na ten tekst, pierwszy wniosek. Nie wszyscy ludzie będą zbawieni. Kochani, może jest to słowo trudne. Może jest to słowo, które trudno jest nam przyjąć. Trudno jest nam się z tym zgodzić. Nie ma powszechnego zbawienia. I z tego musimy zdawać sobie sprawę. Biblia mówi jasno. Jedni będą zbawieni, drudzy będą potępieni. Nie ulegajmy błędom i nie dajmy się oszukiwać, że w ogólnym rozrachunku wszyscy ludzie będą zbawieni. Ktoś może zapytać w takim razie, jak się to ma, to co mówisz, w stosunku do tego, co Bóg powiedział, że chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jak się to ma? Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, na jedną formę, która jest użyta w tym określeniu, w tym wersecie. Prawdą jest, że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg chce, Bóg wszystko zrobił, Bóg zaoferował zbawienie, ale nie wszyscy ludzie chcą przyjąć Chrystusa. I tu jest problem. Tu się rozmijamy. Nasze życie z Bożymi oczekiwaniami. Bóg chce. Czy człowiek też chce? Kochani, jeżeli spojrzelibyśmy do słowa, to zwrócimy uwagę na to, jak często mówi ono o tym, że nastąpi dzień oddzielenia jednych od drugich. Czy to będzie oddzielenia zboża od plew, tak jak jest w przypowieści, dobrych od złych, owiec od kozłów. Każdy z nas zostanie zaszeregowany albo po jednej, albo po drugiej stronie. I to zaszeregowanie rozpoczyna się w czasie naszego życia, tutaj na ziemi. My już tu na ziemi opowiadamy się, po której stronie chcemy stanąć. Żeby nie być gołosłownym, popatrzmy do Biblii cztery podstawowe przypowieści. Pierwsza. Zacznijmy od przypowieści o konkolu i pszenicy. Mamy Biblię przed sobą. Zachęcam, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Od wiersza 24. Inne podobieństwo podał i mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie. Abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Wiersz 37. A on odpowiadając, wykładając to podobieństwo, rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, konkol zaś to synowie złego. Jak długo będą rosnąć razem? Aż do żniwa. Kiedy nastąpi żniwo? Kiedy Pan Jezus przyjdzie. Kochani, oznacza to, że do końca istnienia tego świata konkol i pszenica, dzieci Boże i dzieci szatana, twarde słowo, ale nie można nazwać inaczej tych ludzi, którzy do Boga nie należą, którzy Boga nie przyjęli, którzy Boga poważnie nie traktują. Te dzieci będą żyć razem. Potem nastąpi rozdzielenie. Jaki można wyciągnąć wniosek? Nie wszyscy ludzie będą zbawieni. Będzie podział. Ta sama myśl występuje w podobieństwie o sieci, które znajdujemy kilka wersetów dalej, gdzie popatrzymy do wiersza choćby nawet z tego 13 rozdziału. Mamy to w 47 wierszu. Dalej: podobne jest królestwo niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród dobrych, sprawiedliwych, i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czym jest sieć? Kościół. Do tego kościoła, ziemskiego kościoła, należą wszyscy. I dobrzy, i źli. I wierzący, i niewierzący. Tak jak ryby w sieci. Oddzielenie nie nastąpi wcześniej, jak przy końcu świata. Tutaj w stosunku do tego są podzielone głosy. W takim wypadku, czy nie lepiej zrobić kościół tylko z ludzi, którzy wierzą? I są takie kościoły. Myślę, nie o to chodzi. Każdy z nas ma możliwość i każdemu musi być dana możliwość, żeby słuchać, żeby przemyśleć, żeby wyciągnąć wnioski. Jesteśmy w kościele, do którego, znając siebie, wiemy, czy należymy do Boga, czy nasze życie jest Jego własnością, czy nie. W tym kościele funkcjonujemy, ale dojdzie do podziału. To samo przesłanie występuje w podobieństwie o sądzie, 25 rozdział Ewangelii Mateusza, o owcach i kozłach, gdzie czytamy tak. Od 31 wiersza jest to podobieństwo, czytam tylko wybrane wiersze do wiersza 46. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po swojej lewicy. Wtedy powie tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Potem powie zaś tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom, i odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwy zaś do życia wiecznego. Podział. Jedni pójdą do życia wiecznego, do nieba. Drudzy pójdą na wieczne potępienie. Jedni pójdą tam, gdzie chcą, gdzie marzą o tym już w swoim życiu, a drudzy pójdą tam, gdzie nawet nie przemyślując tego w życiu, nie będą chcieli się znaleźć. Ale będzie podział. Kochani, Bóg mówi bardzo jednoznacznie. Bóg mówi o tym bardzo często. I Bóg mówi słowo, którego nie chce, żebyśmy traktowali niepoważnie. Podobieństwo o 10 pannach. Komentatorzy biblijni spierają się, czy chodzi tutaj o słowo, które skierowane jest tylko do zboru Chrystusowego, czy do wszystkich ludzi. Ale wszystkie były zaproszone i też doszło do podziału. Jedne weszły, bo czekały na oblubieńca, drugie zostały na zewnątrz. I wreszcie fragment z naszego tekstu. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gospodarz zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam. On powie, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Powiedzmy sobie najważniejszą rzecz. Nie chodzi o straszenie. Bóg nikogo nie straszy. Jeżeli u podstaw naszej miłości do Boga leżałby strach, to jest niewłaściwa miłość. Bóg nie chce, żebyśmy mówili, że Go kochamy, dlatego że boimy się konsekwencji tego, że Go kochać nie będziemy. O co więc chodzi? Chodzi o to, żeby każdy z nas pomyślał poważnie i uzmysłowił sobie prawdę o tym, że gdy Pan Jezus przyjdzie, albo gdy nam trzeba będzie wcześniej umrzeć, to dojdzie wtedy do ostatecznego podziału, po którym okaże się, że nie wszyscy będą zbawieni. I to jest ten wniosek pierwszy z naszego tekstu. Pytanie, które kładę na sercu każdego z nas. Po której stronie się znajdziesz? Po której stronie ja się znajdę? Podział. Nieludzki wytwór. Bóg tak mówi. Zbawieni i potępieni. Drugi wniosek, który możemy wyciągnąć każdy z nas dla siebie z tego tekstu. Większość ludzi będzie potępiona. Może to stwierdzenie szokuje. Może znajdujemy je jako niesprawiedliwe, niemożliwe do spełnienia. Ale myślę, że powinniśmy znowu odnieść się do Bożego Słowa. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 13 i 14 werset. Wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją odnajdują. Wielu jest tych, którzy chodzą przez szeroką bramę i szeroką drogą idą. Niewielu jest tych, którzy wchodzą przez wąską bramę. Pomimo tego, że takie słowa wypowiedział osobiście Pan Jezus i że są one tak bardzo jednoznaczne, wielu ludzi uważa, że one kolidują z ogólnie przyjętym obrazem Bożej miłości. Jest to niemożliwe, uważają niektórzy, żeby Bóg zgodził się na to, by większość ludzi poszła na zatracenie. Bo na pewno w ogólnym rozrachunku większość będzie zbawiona, a tylko nieliczni, ci, którzy się najbardziej narazili, ci, którzy najbardziej podpadli, ci najwięksi grzesznicy, ci będą potępieni. Może ktoś z obecnych w Kościele ma tego rodzaju wątpliwości. Może komuś z was wydaje się, że tak naprawdę większość będzie zbawiona, bo na potępienie pójdą tylko nieliczni. Posłuchajcie, kochani, czy był kiedykolwiek czas, że Bóg, o którym wiemy, że jest Bogiem miłości, zapominamy często, że jest Bogiem sprawiedliwym, Bogiem, który sądzi, czy był kiedyś czas, że taki Bóg zezwolił na to, by większość uległa zagładzie? Czy był taki czas, że Bóg taki zezwolił, żeby większość uległa zagładzie? Potop. Tylko 8 osób zostało uratowanych, a wszystkie inne zginęły. Zginęli nawet ci, którzy nie zrobili może nic złego, którzy w swoich oczach uchodzili za dobrych, i ci, którzy byli źli, starzy i młodzi, ci, którzy nie wierzyli Noemu, wyśmiewali się z tego, co on mówił. Wszyscy zginęli w wodach potopu, a Sodoma i Gomora? Tylko 3 zostało uratowanych, 3 osób zostało uratowanych. Wszyscy inni zginęli. Kochani, jeżeli Pan Bóg uczynił to 2 razy, myślicie, że nie może uczynić tego 3 razem? Ktoś może powiedzieć, wchodzisz w kompetencje Boże. Absolutnie jestem od tego daleki. Ale nie łudźmy samych siebie i nie mówmy, że Bóg czegoś nie może zrobić. Bo Bóg w oparciu o Boże Słowo potwierdza, że jest Bogiem miłości, ale jest Bogiem sprawiedliwym. I jeżeli jest Bogiem sprawiedliwym i coś mówi, czegoś oczekuje, to egzekwuje te słowa. Bo gdyby ich nie egzekwował, to byłby niesprawiedliwy. A Bóg stoi za swoim słowem. Łapiemy się obietnic Bożych bardzo jednoznacznie i potraktujemy te obietnice dla siebie, szczególnie gdy jesteśmy w bardzo skomplikowanych sytuacjach. Jeżeli więc obietnice traktujemy jednoznacznie, dlaczego ostrzeżeń nie traktujemy jednoznacznie? Powiedzmy sami, czy większość ludzi żyjących na świecie to ludzie wierzący? Czy większość tych, którzy należą do zborów parafii, to ludzie wierzący? Czy większość z tych, którzy uczęszczają na nabożeństwa, to ludzie świadomie wierzący? Kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, byłem pod wrażeniem, czy to był Willow Creek, czy to był Moody Bible Institute, czy to były jakieś inne zbory. I wtedy pastorzy mi powiedzieli tak, to jest ekscytujące. Ale popatrz, w Miami mieszka ponad 2 miliony ludzi. Do zborów i kościołów chodzi niecałe 200 tysięcy. Niecałe 10%. Pytam, a gdzie pozostali? Oni nie mają żadnego zainteresowania Bogiem. Ile osób mieszka w naszej miejscowości? 1200? 1300? Ja nie mówię, ile należy do naszego zboru, ale ilu z tych 1300 jest ludźmi, którzy oddali swoje życie Bogu? Większość czy mniejszość? Czy większość idzie wąską drogą, czy mniejszość? I na to pytanie również powinniśmy dać sobie dzisiaj odpowiedź bardzo szczerą. Trzeci wniosek, który wyciągamy z tego tekstu. Wielu, którzy spodziewają się zbawienia, będzie zgubionych. Wielu, którzy spodziewają się zbawienia, będzie zgubionych. Co przez to rozumiem? Popatrzmy znowu do słowa. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wiersz 21 do 24. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Nasz fragment, 13 rozdział Ewangelii Łukasza, wiersz 26-27. Wówczas zaczniecie mówić. Jadaliśmy, pijaliśmy przed Tobą, na ulicach naszych nauczałeś. A On opowie im, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Kochani, wielu ludziom się wydaje, i to są takie podszepty diabelskie, które trafiają do naszej wyobraźni i kształtują nasze zachowanie, że wystarczy być tylko członkiem jakiejś społeczności, jakiegoś kościoła i to już jest koniec. I to już jest zadowalające. Wystarczy tylko częściej lub rzadziej uczęszczać na nabożeństwo, automatycznie przez to będziemy zbawieni. Człowiek żyjący w chrześcijańskiej cywilizacji nie staje się automatycznie człowiekiem wierzącym. Osoba wychowana w chrześcijańskiej rodzinie nie staje się automatycznie chrześcijaninem, osobą wierzącą. Wyznawanie jakiejś religii, sformalizowana wiedza o Chrystusie jeszcze nikogo nie zbawiła, bo nie zawsze to fizyczne przynależenie do Kościoła jednoznaczne jest z duchową przynależnością do Jezusa Chrystusa i z byciem Bożą własnością. Wielu się spodziewa, że będzie zbawionych. Jadaliśmy przed Tobą, pijaliśmy z Tobą, na naszych ulicach nauczałeś, dużo słyszeliśmy o Tobie. I co usłyszał? Nie znam Was. Idźcie precz. Wy, którzy czynicie bezprawie. Czwarty wniosek. Niesamowicie poważny wniosek. Wielu zrozumie i zobaczy, o co chodzi w życiu z Bogiem wtedy, gdy będzie już za późno na to, by zostać zbawionym. Wielu zrozumie i odkryje, co to znaczy żyć z Bogiem wtedy, gdy będzie już za późno na to, żeby zostać zbawionym. Przyjdzie czas, gdy będzie za późno na pamiętanie o Bogu, za późno na wiarę, za późno na żal, na grzechy, za późno na modlitwę, za późno na troszczenie się o swoje zbawienie, za późno na pragnienie pójście do nieba. Rzesze ludzi, całe tłumy obudzą się w innym świecie przekonani o prawdach, w które nie chcieli wierzyć tu na ziemi. Już będzie za późno. W zeszłym roku, kiedy byłem na konferencji w Chicago w Moody Bible Institute, w rękę wpadła mi historia. Jedna z historii, która opisywała życie postać ewangelizacyjną, jaką był Moody. I pozwólcie, że przeczytam wam tę historię, którą tam znalazłem. Kiedy Moody pisze, że dla niego to była jedna z najpoważniejszych, jedno z najtrudniejszych, najpoważniejszych przeżyć. Prowadziłem klasę wychowania chrześcijańskiego. Mam taką nadzieję, że ta historia będzie podsumowaniem dzisiejszego zwiastowania i stanie się impulsem do naszych przemyśleń. W trakcie zajęć prawie wszyscy nawrócili się do Jezusa. Tylko jeden chłopak odmówił poddania się Panu. Często rozmawiałem z nim, nakłaniając go, aby podjął decyzję oddania się Bogu. Drogi Panie, powiedział mi ten młody człowiek w czasie ostatniego spotkania, udaję się na zachód, a gdy się wzbogacę, to wrócę i obiecuję Panu, że przyjmę Chrystusa. Słuchałem tego ze ściśniętym sercem. Parę tygodni później ten młody chłopak poważnie zachorował, został przewieziony do szpitala. Poszedłem go odwiedzić i pochyliwszy się nad jego łóżkiem, znowu nakłaniałem go, by przyjął Jezusa. Chory jednak słabym głosem odmówił. Mój Panie, powiedział, przecież ja nie umieram. Gdy wrócę do zdrowia, udam się na zachód, a gdy stamtąd powrócę, zostanę chrześcijaninem. Odchodziłem ze szpitala ze ściśniętym sercem. Po kilku tygodniach ten młody człowiek powrócił do zdrowia i przyszedł mnie odwiedzić. Panie Moody, zawołał. Przyszedłem się pożegnać. Wyjeżdżam na zachód. Swoim zwyczajem położyłem rękę na jego ramieniu i jeszcze raz nakłaniałem go, by pojednał się z Bogiem. Ten zaś rozgniewał się i przez zaciśnięte zęby powiedział, proszę mi więcej nie mówić o zbawieniu, dałem już przecież Panu słowo, że podejmę decyzję, gdy wrócę, ale nie przedtem. Do widzenia. Z tymi słowami odszedł, a ja poczułem, że coś złamało się w moim sercu i usiadłem pełen niedobrych przeczuć. Tej samej nocy obudziło mnie natarczywe pukanie do okna. Wychyliwszy się, zobaczyłem kobietę owiniętą szalem. Proszę Pana, zawołała, proszę przyjść szybko. Mój mąż jest bardzo chory, boję się o niego. Proszę natychmiast przyjść. W tym momencie poznałem, że jest to żona tego młodego człowieka, z którym rozmawiałem tego popołudnia. To na nic, odpowiedziałem. Pani mąż dał mi dzisiaj ostateczną odpowiedź. To nic nie zmieni, nawet jeżeli teraz do niego pójdę. Lecz z powodu nalegań ubrałem się i poszedłem. Gdy wspiąłem się po schodach, ujrzałem młodego mężczyznę leżącego na łóżku. Oczy tego młodego człowieka były otwarte, ale nie było już z nim żadnego kontaktu. Jedynymi słowami, jakie można było jeszcze zrozumieć, były westchnienia za późno. Za późno. Ukląknąłem przy łóżku, ująłem rękę chorego, otworzyłem Biblię, zacząłem się modlić. Lecz młody człowiek nie zważał na to i mając oczy utkwione w suficie wołał za późno, za późno. Czyniłem wszystko, by doprowadzić chorego do przytomności, ale na próżno. Bo po paru minutach wydał ostatnie tchnienie, zawoławszy tak jak przedtem, za późno, za późno. Tyle historia Modiego. Kochani, jesteśmy w gronie tych wielu czy niewielu? Panie Jezu, czy niewielu będzie zbawionych? Takie pytanie postawił ktoś, kogo nie znamy. Nie wiemy, jakimi intencjami i motywami się kierował. Skupialiśmy się na pytaniu. Czy tylko niewielu będzie zbawionych? Panie, czy Ty się przypadkiem nie mylisz? Bo przecież po to przyszedłeś, by wielu było zbawionych. Będziemy mieli okazję do tego, żeby pochylić głowy i się modlić. Po której stronie każdy z nas się znajduje? Na to pytanie każdy ma prawo odpowiedzieć. Czy jesteś w gronie niewielu? Czy jesteś w gronie wielu? Czy jesteś w gronie tych, którzy przeszli przez wąską bramę i są na wąskiej drodze? Czy jesteś w gronie tych, którzy pakują się przez szeroką bramę i czują się dobrze na zatłoczonej, szerokiej drodze? Tej odpowiedzi nie dajesz mi teraz, kiedy wszyscy zamkniemy oczy. Tę odpowiedź w cichej modlitwie będziemy chcieli dać naszemu Panu, który teraz się o nas upomina i który nam stawia to pytanie. Powiedz, gdzie się znajdujesz? Zdaj sobie sprawę z tego, że tylko niewielu będzie zbawionych. A w gronie tych niewielu może znaleźć się każdy z nas. wykorzystajmy czas cichej modlitwy na pewne przemyślenia, na wypowiedzenie pewnych myśli Bogu. A ja potem poprowadzę w głośnej modlitwie. Pochylmy głowy, będziemy się modlić. Znasz najlepiej nasze życie. Ale chcę Cię tak gorąco prosić, abyś pozwolił oddzielić teraz w naszych myślach nasze wyobrażenia od Twojej rzeczywistości, od tego, co jest. Panie, w gronie tych niewielu możemy się wszyscy znaleźć. Bo to nie jest ograniczone do 100, 200 czy 144 tysięcy. Ale Panie, tak wielu ludzi, pomimo tego, że słyszę o Tobie, żyje zupełnie bez Ciebie. Nie pozwól, abyśmy znaleźli się w gronie tych osób. Pozwól nam podjąć konkretne postanowienia. I Panie, nie pozwól, abyśmy znaleźli się w położeniu kogoś, kto będzie uświadamiał sobie, że jest za późno. Dzisiaj jeszcze nie jest za późno. Nie wiemy, czy jutro przypadkiem już nie będzie za późno. Ty masz prawo do życia każdego z nas. Masz prawo to życie zmienić i chcesz to robić. Ale przede wszystkim chcesz każdemu z nas dać poczucie przynależności i poczucie bezpieczeństwa. Panie, daj, abyśmy znajdując się na Twojej drodze mogli Tobie tylko dziękować i starać się w oparciu o prowadzenie Twoje. Żyć takim życiem, które Tobie się będzie podobało. Abyśmy będąc pod Twoją łaską, nie nadużywali tej łaski. Ty mówiłeś dzisiaj do nas tak bardzo wyraźnie. I nie pozwól, aby Twoje słowo przeszło mimo uszu. Ale chcemy Tobie dać odpowiedź. Prosimy Cię, Panie, abyś tym słowem nas prowadził do domów. A jeżeli są jakieś myśli niespokojne, Panie, prosimy Cię o to, abyś dał taką możliwość, kiedy będziemy mogli tak przed Tobą się zupełnie otworzyć i zacząć coś zupełnie nowego. Dziękujemy, że z wszystkim możemy do Ciebie przychodzić, Panie, z naszymi troskami, z naszymi problemami, z wdzięcznością, że możemy przychodzić do Ciebie z tymi, którzy może się smucą, są dotknięci i tak prosimy Cię o takie pocieszenie i posilenie dla rodziny z naszego zboru, która parę dni temu pożegnała swoją mamę, babcię. Prosimy o pociechę dla nich. Chcemy Cię, Panie, prosić o studentów, którzy wyjeżdżają na studia już za kilka dni. O taką mądrość dla nich w podejmowaniu wszelkich decyzji. I o to, by byli Twoim świadectwem w nowym środowisku, w które wchodzą. Abyś przyznawał się i do ich służby. I byś dał odwagę do tego, by przyznawali się przed innymi do Ciebie. Prosimy o Cię o nasze domy, nasze rodziny, o tych, którzy są chorzy, tych, którzy są samotni, tych, którzy zostali w domach, abyś rozbudzał w nich takie pragnienie przychodzenia po Twoje słowo. Prosimy, abyś błogosławił nasze rozejście do domów, abyś błogosławił cały ten Twój święty dzień. A to, czego nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć w swoich słowach, chcemy jeszcze zawrzeć, Ojcze, w modlitwie, której nas sam nauczyłeś. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.